Kontynuując to, co ostatnio żeśmy mówili o zwierzętach w tradycji ojców Kościoła, tam żeśmy podałem kilka z tysięcy przykładów, które można by podać. Dzisiaj chciałbym to jakby przenieść na, czy szerzej powiedzieć nie tylko o ojcach Kościoła, ale w ogóle o świętych i w życiu świętych, jaka jest sytuacja. Ja tu bym od razu zwrócił uwagę, że 2 lata temu, już 3 w zasadzie, wyszło tłumaczenie naszej księgi supraskiej, cyrylicka księga supraska, to jest najstarszy zachowany zabytek cyrylicki. Żeśmy ze starocyrkiewno-słowiańskiego, czy starobułgarskiego, bo on powstał w Bułgarii przed 1000 lat, 500 lat później dotarł do Supraśla, a 200 lat temu został odkryty, jakby nowo przywrócony, już tym razem dla filologii słowiańskiej. No i tam to są żywoty świętych na marzec, i także cykl kazań na Wielki Post, także tam też wjazd do Jerozolimy jest. No ale tam są dziesiątki żywotów świętych, gdzie zwierzęta grają niezwykłą rolę. Także ja bym zachęcał i nawet mam taki pomysł, że jeśli słuchacze tego cyklu by potem do Radia Ortodoksja przysłali ciekawe komentarze, to postaramy się wybrać najciekawszy komentarz czy rozbudowanie i nagrodzimy to właśnie jednym egzemplarzem Kodeksu Supraskiego, żeby się można wczytać także w tę historię. Tam zobaczycie i olwie, lew, który słucha i biega, nosi list i wielbłąd, którego noga wpada do jaskini ze świętymi i ozdrawia i tak dalej. Tego naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Także tutaj właśnie żeśmy postanowili, że poprosimy na końcu jeszcze o napisanie swoich uwag czy refleksji na temat właśnie zwierzęta, czy wasze, jak wy sobie wyobrażacie znaczenie świata zwierzęcego dla chrześcijaństwa, dla wiary, dla waszego życia także. Więc tutaj, bo wszyscy jesteśmy święci, powołani do świętości, także mówię to o tym właśnie w tym odcinku, który jest poświęcony świętym. No ale mamy szereg żywotów świętych, te, które są spisane, i tam bardzo często się pojawiają zwierzęta. Dla dawnych chrześcijan nie były to tylko opowieści cudowne. Widziano w nich przede wszystkim znak przywracania harmonii między człowiekiem a stworzeniem, czy też pokazanie mocy człowieka wierzącego, ufającego w Boga nad dzikością przyrody, tam gdzie ona odziczała, dlatego że przyrody dzikiej Pan Bóg nie stworzył. To ona odziczała przez nasz grzech. I to w ogóle widać także w świecie ludzkim to samo, prawda? Że grzech prowadzi do tego zdziczenia. No, jedną z najbardziej znanych historii, którą wszyscy znamy, które nasze dzieci znają z książeczki, która też wyszła, to Gerasim i lew, Gerasim z nad Jordanu. Według tradycji spotkał on na pustyni lwa z cierniem wbitym w łapę. Mnich wyjął cierń, opatrzył mu ranę i wtedy lew zaczął mu służyć. I to z tym służeniem jest takie, że nawet prowadzał osła, który nosił wodę z Jordanu, przynosił i któregoś dnia, może szybciutko opowiem, któregoś dnia jechała karawana i zobaczyła, zobaczyła właśnie osła i zabrała tego osła i lew został sam. I go mnisi oskarżyli, że to on zjadł tego osła. I on nie umiał jak wytłumaczyć i Gerasim kazał jemu nosić wodę, prawda? I on nosił wodę, aż dopóki kiedyś niosąc tę wodę zobaczył karawanę, która wraca i z jego osłem i pogonił karawanę, odebrał osła i przyprowadził i wtedy go mnisi przepraszali. To mamy bardzo taką historię, to niektórzy z Hieronimem na zachodzie, to z Hieronimem, z innymi mnichami. Ja myślę, że było często sytuacja, w której ratowali mnisi, zwierzęta właśnie opatrywali czy to rany, czy coś. Mamy tego dużo. Katolicy mają takie świadectwa o świętego Franciszka, głównie święty Franciszek jest taki patron. Ja, szkoda, że się święty Franciszek urodził po rozdziale kościołów, bo tak jak święty Benedykt został także prawosławny, jest prawosławnym świętym, tak samo zupełnie spokojnie mógłby być święty Franciszek. Prawosławni we Francji na przykład uznają jego świętość, bo się nie boją włączać także z późniejszej tradycji świętych. No u nas to jesteśmy bardziej ostrożni jakby w tym wypadku. No ale w tradycji rosyjskiej z kolei u nas bardzo popularny i bardzo lubiany święty Serafin z Sarowa, który żył wiele lat jako pustelnik i u niego też się pojawiał niedźwiedź, on go karmił chlebem i zwierzę zachowywało się łagodnie. Podobnie wcześniej, jeszcze w XIV wieku, Sergiusz z Radonieża też są te. Właśnie Sergiusz jest bardzo podobny do świętego Franciszka, bo tam i ptaki do niego przylatują, tak jak do Franciszka i niedźwiedź przychodzi. Skoro wspomniałem o świętym Franciszku, to jak ktoś będzie przejeżdżał w środkowych Włoszech, w Gubbio, skąd pochodził święty Franciszek, stoi pomnik wilka. Wilka właśnie, to jest też rzadki przypadek taki, także mają Włosi pomnik wilka, tego, który był przyjacielem Franciszka, no i tam niedaleko też jest w innej miejscowości jest pomnik psa też, który uratował tam dzieci czy coś. Także to są ten, święty Serafin, święty Sergiusz, takie opowieści nie mają pokazywać władzy człowieka nad naturą, ale właśnie przypominają coś bardzo prostego. Świętość przywraca pokój stworzenia. W zasadzie w sakralnym świecie nie ma konfliktów, prawda? To dzisiaj oczywiście w wielu monasterach do dziś można zobaczyć tę spokojną obecność zwierząt. Te słynne koty na Atosie, które też pilnują klasztornych bibliotek przed myszami. Psy, które kręcą się i strzegą bram. Ptaki, które są przyzwyczajone krążyć nad ogrodem, czy nad tym gołębie, które symbolizują różne rzeczy, pojawiają się w bardzo pięknych momentach. Mnisi często mówią, że życie duchowe uczy człowieka patrzeć na świat z większą łagodnością i z takim optymizmem. Także bardzo dużo tych złych scen, takich czy właśnie scen pokazujących, jak świętość oddziaływuje na zwierzęta, które mają być narzędziami tortur czy męczeństw, jak one łagodnieją, jak liżą stopy świętym, jak przychodzą, podchodzą do nich właśnie jakieś takie ten. Ciekawe, że na przykład w Kartaginie na początku III wieku są zwierzęta wypuszczane na chrześcijan, żeby je rozdzierały i ci wymyślają, że muszą być tej samej płci co chrześcijanie. Na przykład na kobiety wypuszczają wściekłe krowy. A na mężczyzn byki, które rozpalają tam. Także tam niezwykle ciekawe, że są tortury się pojawiają te zwierzęta jak lampart, dzik, niedźwiedź, a do kobiet wściekła krowa, prawda? Potem to jest początek III wieku. W IV wieku w Fenicji mamy to Eusebiusz z Cezarei, czyli bardzo taki wiarygodny historyk Kościoła, opowiada, że do tortur wykorzystywano pantery, różnego rodzaju niedźwiedzie, jak mu tak pisze, no, dziki, odyńce i rozjuszone ogniem i żelazem byki, żeby jak byk nie chciał za bardzo rozdzierać świętego, to go przypalali. Bardzo interesująca jest i długa wspaniała historia świętej Tekli, Tekla, która jest po prostu fenomenalny opis tortur, które on do niej stosują i jak większa część rezygnuje jakby z tych dzikich zwierząt, rezygnuje i ten ciemięzca, ten tyran jest gorszy od zwierząt, bo wypuszczają kolejne zwierzęta i one łagodnieją w zetknięciu ze świętością, natomiast on dalej się rozpala gniewem i w końcu jedyna pewna rzecz było ścięcie głowy, które było szlachetną jakby śmiercią i tak dalej. Znamy piękną opowieść o świętym Ignacym. Ignacy, który się nazywa i Bogonosiec, bo raz uważano, że święty Ignacy był tym dzieckiem, które postawiono przed Panem Jezusem w scenie błogosławieństwa dzieci. I że na niego Pan Jezus wskazywał, mówiąc, że aż nie będziecie jako dzieci. I właśnie mówił, że wskazywał, że jak nie będziecie tacy jak dzieci, jak to dziecko, to nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. No i że niby Ignacy właśnie dlatego miał ogromny posłuch, poważanie wśród wszystkich, także wśród Arian nawet, czy coś uważany był, że był właśnie uczniem Jana Bogosława, Jana Teologa i że właśnie był tego. I gdy go lwy rozszarpały, bo go specjalnie prowadzono, bo prawo do wypuszczania dzikich zwierząt na chrześcijan miało tylko kilka ośrodków i w zasadzie zawsze za zgodą najwyższej władzy. Także musiał najczęściej cesarz czy zgodzić się, żeby właśnie, a to wy tam macie swoje dzikie zwierzęta, to puszczajcie. Ale najchętniej sprowadzali do Rzymu, żeby robić piękne widowiska właśnie. I między innymi i tego Ignacego aż z Afryki prowadzą chyba przez 3 czy 4 miesiące. On po drodze listy pisze, poucza ludzi. To wtedy jest tym autorem tego, że pragnę zginąć, pragnę być jako to ten ziarno pszenicy, które młyny zmielą i że ja chcę być ofiarą na tronie Pana Boga. To jest przedstawicielem, nawet organizatorem tej długotrwającej akcji domagania się śmierci w imię Chrystusa, wyzwalenia się z życia, które później zostanie po męczeństwie, przejdzie w ascezę i będzie miała, przyjmie inne warunki. Także tu jest naprawdę bardzo duża możliwość zobaczenia i straszliwych takich czasem. Jeśli gdzieś trafimy na muzeum tortur, nawet są takie przecież Muzea Tortur, czy taka wystawa krążyła po Włoszech, które się nazywało Inne oblicze człowieka, pokazujące właśnie narzędzia tortur, to zobaczymy, że na przykład jedno z tych był ten żelazny byk, takie zamykana skrzynia z kolcami z obu stron, gdzie wkładano człowieka i potem dociskano drzwi, prawda? Ale właśnie w postaci byka, także tego typu historie. Ja na tym bym kończył, zachęcając właśnie do lektury naszego kodeksu supraskiego, który dla większego zrozumienia, co znaczy kodeks, to, że to nie jest prawny zabytek, tylko że to jest właśnie Mineja na miesiąc marzec, gdzie ma żywoty od 4 marca, bo początek jest zgubiony, do 30, i później kazania ojców Kościoła od wjazdu do Jerozolimy, od soboty Łazarza do wniebowstąpienia. Także i oferujemy to razem z redakcją za najciekawszy komentarz do cyklu, czy w ogóle do problemu, oferujemy jeden egzemplarz. Dziękuję bardzo.